Dzień dobry, witam Państwa w nowym roku. Wszystkiego najlepszego, pomyślności, zwłaszcza na egzaminie z filozofii prawa. Szczęście będzie potrzebne. Nigdy nie da się opanować całości wiedzy, w związku z tym trzeba dobrze trafić na pytania. Chcę przypomnieć tylko, że dzięki uprzejmości pana profesora Staweckiego w tym roku mają Państwo specjalny komfort przygotowania się do egzaminu, ponieważ jest setka pytań, które są dostępne na platformie Campus, gdzie można się z nimi zapoznać i dzięki temu przygotować na najgorsze. Myślę, że to jest rzeczywiście pomocne. Nie chcę powiedzieć, że ja na wszystkie z tych pytań znam odpowiedzi, bo niestety nie. Natomiast Państwo muszą znać na egzamin, bo ja już swój zdałem dawno, dawno temu. Zachęcam do tego, żeby z tych pytań skorzystać. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o filozofii hermeneutycznej. I to tak jakoś się dziwnie zdarza, właściwie co roku, że zawsze jest powód, żeby o tej filozofii hermeneutycznej mówić. I to taki powód, który jest dookoła nas. Powód, który nagle, ni stąd, ni zowąd się pojawia, czy to w polityce, czy w jakiejś dyskusji prawnej. Może to jest po prostu tak, że filozofia hermeneutyczna ma tak szerokie zastosowanie, że zawsze z czymś się kojarzy. Natomiast zanim zacznę o niej mówić i zanim zacznę mówić, dlaczego o niej mówię właśnie teraz, to jeszcze przyszła mi do głowy jeszcze jedna taka myśl, taka refleksja ogólniejszej natury, jak dzisiaj do Państwa szedłem, dotycząca tego, po co są w ogóle wykłady. Bo tak sobie myślę, że w świetle na przykład właśnie tego, że przygotowanie do egzaminu z teorii i filozofii prawa może się odbywać bez obecności profesora, po prostu wchodzi się na platformę Campus i otwiera się 100 pytań, rozdziela się między kolegów, każdy przygotowuje po 25 czy po 10, prawda, i potem się tego uczy, idzie się na egzamin i się zdaje, no to właściwie ten wykład wydaje się niepotrzebny, no bo on jednak jest w porównaniu do tych pytań dosyć ogólnikowy, w stosunku do tych tekstów jest też ogólny. I tak sobie pomyślałem, że wykład ma jednak chyba ten sens, żeby dać wam ramę, to znaczy, żeby dać wam pewnego rodzaju tło, w które mogą wpadać później te poszczególne kawałki wiedzy i dzięki temu się jakoś tak bardziej układać. I wydaje mi się, że szczególnie dzisiaj właśnie przy tym wykładzie na temat filozofii hermeneutycznej warto o tym pamiętać. To znaczy, ten wykład na temat filozofii hermeneutycznej, on się rozciąga przez dwa wieki tak naprawdę, to znaczy od Kanta przez wiek XIX, później przez wiek XX, aż do drugiego Wittgensteina i aż do współczesnych pewnych koncepcji interpretacji. I powstaje z tego właśnie taka rama, która pokazuje, jak zmieniało się nasze myślenie o języku, o świecie, o naszej obecności w tym świecie, jak zmieniało się przede wszystkim nasze myślenie o czymś, co dla prawników powinno być ważne, czyli o obiektywizmie i o możliwości obiektywizmu. Bo jak pewnie wiecie, obiektywizm, zwłaszcza obiektywizm interpretacji prawniczej, to jest taki święty graal prawników. To znaczy, to jest coś takiego, czego my szukamy, czego społeczeństwo od nas wymaga. W tym roku ten wykład ja orientuję wokół zagadnień językowych, a wokół nas w polityce mamy ciągle dyskusję dotyczącą tego, czy ci cholerni prawnicy nie mogli tej konstytucji lepiej napisać, jakoś tak precyzyjniej, żeby nie było tych wszystkich sporów. Na przykład, czy nie mogli lepiej napisać tego artykułu 139 dotyczącego prawa łaski ze strony prezydenta, żeby było jasne, że wolno tylko ułaskawiać takich, którzy już mają na plecach i za uszami prawomocny wyrok. Dzisiaj miałem rozmowę z dziennikarzem, który mówi, co to w ogóle znaczy stosuje prawo łaski, to znaczy, że zawsze to jest jego obowiązek, nie mogą tego jakoś inaczej napisać. Więc zawsze jest taki problem i on się coraz bardziej powtarza, czy pojawia, im więcej się robi problemów w życiu politycznym, że może temu wszystkiemu są winni ci prawnicy jednak, że źle to napisali i gdyby to napisali porządnie, to byłoby wiadomo, że sędziowskich członków KRS wybierają sędziowie, a ponieważ nie jest napisane, no to było to wszystko możliwe, co się stało, że nagle zaczął ich wybierać Sejm. No więc w pewnym sensie można powiedzieć, ten dzisiejszy wykład jest takim długim rachunkiem sumienia. To znaczy, jak doszło do tego, że tego się nie da zapisać tak, żeby było wiadomo, jak się powinno robić. I nie jest dobrą odpowiedzią na to pytanie, bardzo taka, powiedziałbym, cyniczna odpowiedź wielu ludzi, że prawnicy specjalnie tak prawo piszą, żeby później zarabiać na jego interpretowaniu. Wielokrotnie się z takim stanowiskiem spotkałem, że gdybyśmy my napisali to wszystko prosto, to wtedy ludzie by wiedzieli, jak postępować i nie musieliby płacić grubych pieniędzy nam, żebyśmy im to zinterpretowali. No więc dzisiejszy wykład, tak jak mówię, jest trochę takim rachunkiem sumienia i tłumaczy to, jak to jest, że tego obiektywizmu jest tak niewiele albo tak trudno jest go uzyskać. Jak to jest, że ciągle są spory interpretacyjne? Jak to jest, że prawnicy ciągle mają na czym zarabiać? Albo, że teksty prawne no, nie regulują tej rzeczywistości w tak precyzyjny sposób, jakbyśmy chcieli, żeby ją regulować? Generalnie, jeżeli chcielibyśmy się zastanowić, skąd pochodzi to takie marzenie o obiektywizmie, no to ono jest odwiecznym marzeniem człowieka i ono najbardziej pojawia się w naszej kulturze w momencie oświecenia. Już sobie trochę wspomnieliśmy o tym, kiedy na jednym z pierwszych wykładów starałem wam się pokazać tam taką drogę od Kartezjusza do współczesnych filozofów w myśleniu o języku, gdzie oto Kartezjusz jako filozof poszukujący pewności, no jest filozofem szukającym obiektywizmu, no bo jeżeli chce mieć pewność, chce mieć jakąś podstawę do głoszenia swoich tez na temat świata, chce mieć jakąś podstawę do sprawdzalności tych tez, no to oznacza, że ja szukam obiektywizmu, bo chciałbym powiedzieć, że jest X, a następnie mieć możliwość sprawdzenia, czy ten X rzeczywiście jest. No i gdybyśmy przełożyli to na obszar prawa, no to prawo też chciałoby mieć jakąś tam pewność w odpowiedzi na pytanie. Nie powinno być tak, że najbardziej ulubioną frazą prawników jest sformułowanie "to zależy". Prawda? Gdyby ktoś nas zapytał, ktoś by zapytał Kartezjusza, czy jest X, to Kartezjusz mógłby powiedzieć, X jest, a sprawdzić to można w taki sposób. Natomiast gdyby ktoś zapytał prawnika, czy jest X, to prawnik powiedziałby, to zależy od wielu różnych rzeczy. Czy sędziowskich członków KRS-u powinien wybierać Sejm, czy powinni się sami wybierać? Prawnik powiedziałby, to zależy. Nie jest jasne. Jest kilka możliwych odpowiedzi, a nie jedna, a chcielibyśmy mieć tylko tę jedną. I ten problem, czy jesteśmy w stanie zbudować język, który świat opisuje w sposób precyzyjny i później ten język wykorzystać w prawie, bo także o tym wspominałem, to jest taka koncepcja, którą ja przedstawiłem w swojej książce Imperium Tekstu, można traktować język prawny też jako język opisowy. Tylko że on nie opisuje świata rzeczywistego, tylko świat pożądany, czyli świat postulowany. I on opisuje pewną wizję świata, którą my mamy zrealizować, która jest inna, jest utopijna w stosunku do tej wizji, w której jesteśmy. Tak? I opisuje taką wizję świata, w której wszyscy jeżdżą 50 km na godzinę w zabudowanym, Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, ludzie nie kradną, nie zabijają się, nie gwałcą itd., itd. I ten opis może też być bardziej lub mniej obiektywny, bardziej lub mniej precyzyjny. No i główny problem, z którym się spotykamy i właśnie który się wokół nas toczy teraz, dotyczy tego, dlaczego się tego tak precyzyjnie nie da opisać. Dlaczego ten język nie jest trwały, nie jest stabilny, dlaczego nie jest doskonały. I w pewnym sensie na to pytanie odpowiada filozofia hermeneutyczna, której, kiedy jej się zaczyna uczyć, no to zawsze się wspomina, że hermeneutyka jako sztuka interpretacji, bo tak ją trzeba rozumieć, była z nami od wieków. Prawda? Najpierw występowała ona w związku z rozwojem szczególnie religii monoteistycznych jako hermeneutyka biblijna. Teksty biblijne były wyznacznikiem moralności przez wiele setek, więc można powiedzieć tysięcy lat. Święte księgi były wyznacznikiem tego, jak należy postępować, były traktowane jako źródło prawa. Dawno, dawno temu, zanim jeszcze pojawił się pozytywizm, który oddzielił prawo od moralności i prawo od religii. No w związku z tym tłumaczenie tego, jakie obowiązki wynikają z tekstów prawnych, było pewną praktyką, która była stosowana przez interpretatorów tych tekstów, którzy oczywiście byli głównie kapłanami. Z biegiem czasu teksty prawne rozbudowały się tak istotnie, że powstała hermeneutyka prawnicza, czyli sztuka interpretacji tekstów prawnych, tłumaczenia, wykładania, mówienia, czego one od nas żądają. I ta sztuka była z nami też przez wiele, wiele lat. I jej głównym, to jest ciekawe, jej głównym zadaniem było między innymi usuwanie sprzeczności, to znaczy tłumaczenie na przykład tekstu, który zawiera dwie wypowiedzi, które ze sobą niezbyt dobrze się łączą. Sztuką było wyłożenie ich tak, żeby zamieniły się w pewnym sensie w jakąś jasną wizję tego, jak należy postępować. Jeżeli w Biblii z jednej strony mamy czwarte przykazanie, które mówi szanuj ojca swego i matkę swoją, a później w Nowym Testamencie Jezus mówi, jeżeli nie będziesz miał w nienawiści swojego ojca lub swojej matki, to będzie z tobą źle, no to są dwa przekazy, które są najwyraźniej sprzeczne i dla wielu ludzi nie do pogodzenia, a hermeneutyka biblijna jest w stanie przedstawić taką interpretację, ażeby one mogły zamienić się, albo przynajmniej żeby one były niesprzeczne, albo żeby mogły zamienić się w jakąś wskazówkę dotyczącą życia, czyli postępowania. Czy to nie jest dawny przodek reguły kolizyjnej, czy rozstrzygania kolizji w tekście prawnym? Mówi się bardzo mocno, między innymi pan profesor Stawecki jest autorem takiego opracowania, takiego artykułu, w którym bardzo ciekawie pokazuje relacje pomiędzy pewnymi modelami myślenia prawniczego w hermeneutyce prawniczej, a pewnymi modelami myślenia w hermeneutyce biblijnej. Na przykład wskazuje, że nasze założenie prawnicze, które często nam towarzyszy, czyli założenie o racjonalności prawodawcy, o którym my wiemy, że ono jest nieprawdziwe, w tym sensie jest kontrfaktyczne, bo prawdziwy prawodawca nie jest racjonalny, jest wnukiem, a może kuzynem, założenia o doskonałości autora Pisma Świętego. Przecież my wiemy także, jeżeli interesujemy się historią Pisma Świętego, że składa się to pismo jako kanon z wielu ksiąg napisanych przez różnych autorów w różnych czasach, autorów, którzy mieli różne intencje, natomiast dla potrzeb interpretacji tego świętego tekstu przyjmuje się, że istnieje jeden autor. Autorem tego jest Duch Święty i dzięki temu, ze względu na doskonałość tego autora, przyjmuje się, że ten tekst nie powinien zawierać sprzeczności. Że wszystkie sprzeczności są pozorne i ten, kto go interpretuje, ma prawo je usuwać albo tłumaczyć tak, żeby wyszło na to, że sprzeczności nie ma. To dla niektórych będzie oczywiście zabobon, ale jak pomyśli się o tym, że ta dawna tradycja usuwania sprzeczności ze względu na założenie o doskonałości autora, mądrości, wszechwiedzy autora jest obecna z nami współcześnie w XXI wieku w interpretacji tekstu prawnego, bo prawnicy zakładają przecież w pewnym sensie doskonałość prawodawcy, bo nie dopuszczają sprzeczności i w związku z tym usuwają te sprzeczności przy pomocy reguł kolizyjnych, lex specialis derogat legi generali, lex posterior derogat legi priori i tak dalej, to już się ona nie wydaje taka zabobonna i taka bardzo odległa. Po co ona jest? Z bardzo prostej i racjonalnej przyczyny. Jeżeli tekst ma prezentować pewną jasną wizję świata, to nie może zawierać sprzeczności, bo w świecie nie ma sprzeczności. Nasz świat ontycznie jest zbudowany tak, że A jest, a nie ma. Jeżeli nagle z tekstu by wynikało, że A ma być i go ma nie być, to nie da się takiego świata zrealizować. W związku z tym trzeba usunąć sprzeczność w tekście, żeby nie było sprzeczności ontycznej w świecie. To są pewne zasady, które pokazują, które zawsze towarzyszą tekstom, które odnoszą się do rzeczywistości. Ale to jest jeszcze pół biedy. Mamy oczywiście bardzo dawną tradycję interpretacji tekstów. Ta tradycja, jak mówię, ma powiązanie z jakąś interpretacją woli boskiej. Zresztą, jak wiecie, sama nazwa hermeneutyka jest wywodzona od boga Hermesa, który z tymi malutkimi skrzydełkami przy piętach wędrował między Olimpem a Ziemią, a więc tłumaczył ludziom wolę bogów. No więc to w sposób oczywisty odnosi się do tłumaczenia woli, która wynika z Pisma Świętego, ze świętych ksiąg, a także już ostatecznie woli władcy, który często jest traktowany jako ktoś, kto dziedziczy po Bogu. Zwróćcie uwagę, że to prawo łaski, które nam dzisiaj tak cały czas powraca, ono ponownie jest interpretowane nieraz w tym najszerszym kształcie jako właśnie pewna prerogatywa królewska, prawda? Jeszcze znana gdzieś tam ze średniowiecza, gdzie jednak władza królewska była emanacją władzy boskiej. Więc te historie, te tradycje, które z hermeneutyką do nas przychodzą, są rzeczywiście mocno tutaj zakorzenione. Ale tak oto dochodzimy mniej więcej do wieku XIX, czy może jeszcze do XVIII, w każdym razie do tej nowożytności. I zaczynamy się zastanawiać, no dobrze, co ta hermeneutyka tak naprawdę robi, co ona interpretuje, do czego ona się odnosi. I mniej więcej w wieku XVIII i w wieku XIX następuje takie wywindowanie hermeneutyki z czystego rzemieślnictwa, z czystej techniki czytania tekstów, wykładania tekstów, do filozofii. To znaczy do takiego poziomu, na którym zaczyna się patrzeć na w ogóle nasz kontakt ze światem jako zapośredniczony przez interpretację. Zwróćcie uwagę, że to nie jest takie oczywiste. Jak w starej encyklopedii czytacie definicję konia, to tam mamy napisane, jaki koń jest, każdy widzi. Prawda? I to jest pewne wyrażenie takiej nadziei, tak zwanego oglądu bezpośredniego. Czy jeżeli byście powiedzieli średniowiecznemu chłopu, że on widząc konia interpretuje rzeczywistość, to by pomyślał, że jesteście niespełna rozumu. Tak? Bo wydaje się, że ta rzeczywistość jest nam dana w sposób bezpośredni. Po prostu widzimy, jest koń, jaki koń jest, każdy widzi, to jest koń, nie ma tutaj za dużo kombinować. Możemy ulec takiemu złudzeniu, natomiast już właśnie od tego Kartezjusza, jak rozmawialiśmy, a szczególnie u Kanta, to ta oczywistość wcale już nie jest taka oczywista. Bo jeżeli uświadomimy sobie, że świat, jaki my widzimy, to jest pewna wersja świata, pewnego układu atomów, pewnego układu cząstek materii, którą nasz aparat poznawczy tak, a nie inaczej postrzega, a mogą istnieć inne stworzenia albo inne punkty widzenia, które postrzegają tę rzeczywistość inaczej, bo są innej wielkości niż my, bo mają inne zmysły niż my, bo inaczej postrzegają barwy, to nagle zdamy sobie sprawę, że nie ma jednego obiektywnego świata, tylko są wersje świata. Jest wersja świata człowieka, jest wersja świata psa, wersja świata muchy i być może jest jakaś wersja świata, o której mówił Leibniz, która jest wersją widzianą przez Boga. To znaczy, że rzeczywistość, którą my postrzegamy, i tutaj zaczynamy odchodzić od tego Kartezjusza w kierunku Kanta, jest zawsze postrzegana z jakiejś perspektywy. Tą perspektywą dla nas, jako dla ludzi, jest perspektywa ssaka średniej wielkości, który ma takie, a nie inne oczy, tak odbiera barwy, tak ogląda kształty, dla którego ten świat jawi się właśnie w taki sposób. Świat naturalny, podkreślam. I jak już mówiłem w jednym z tych wykładów, kiedy przechodzimy do Kanta, który zaczyna mówić właśnie o tym, że świat jest pewnego rodzaju projekcją tego, że on nie jest nam dany, tylko my go w pewnym sensie tworzymy swoim postrzeganiem, patrząc z pewnej perspektywy, właśnie dokonujemy jak gdyby pewnej interpretacji danych zmysłowych, które do nas docierają, to wtedy zaczynamy sobie uświadamiać, że z tym postrzeganiem wcale to nie jest tak obiektywnie. Ruf Millikan, którą ja tutaj często przywołuję, kiedy pisze o tych perspektywach postrzegania, przywołuje postać Helen Keller. To była taka kobieta, która była głuchoniema, natomiast osiągnęła bardzo poważny stopień radzenia sobie ze światem, radząc sobie z tym światem tylko dotykiem. Przepraszam, była niewidoma jeszcze, była głucha, niema i niewidoma. W związku z tym postrzegała świat wyłącznie dotykiem. Chyba moglibyśmy się zgodzić z tym, jeżeli sobie wyobrazimy, jak postrzega świat osoba całkowicie zdrowa, mająca wszystkie zmysły, i jak postrzegała świat Helen Keller, że to w pewnym sensie są inne światy. W pewnym sensie tak, bo wyobraźcie sobie, że postrzegacie świat wyłącznie dotykiem. Nie widzicie barw, nie słyszycie dźwięków i musicie sobie jakoś, wasz umysł musi ten świat sobie przedstawić. Z całą pewnością ta specyficzna droga poznania powoduje inną reprezentację tego świata. Takiego świata, w którym nie ma kolorów, nie ma dźwięków, ale coś jest. Oczywiście nam sobie to bardzo trudno wyobrazić, bo my mamy to szczęście, że postrzegamy świat wszystkimi zmysłami, a Helen Keller nie miała tego. Czy gdybyśmy z nią rozmawiali mimo wszystko, czy próbowali się jakoś komunikować, to dalibyśmy radę dogadać się co do tego, o jakim świecie mówimy? Czy mimo to, że ona poznała tę rzeczywistość inaczej niż my, to byłby to jakiś przedmiot, o którym moglibyśmy wspólnie rozmawiać? Millikan mówi, że tak. I to jest pewnego rodzaju cud. To znaczy, że zupełnie inne poznanie tego świata przy pomocy innych narzędzi mimo wszystko pozwala mówić o tym samym. Do tego jeszcze wrócimy. Ale te sytuacje, o których mówiłem kiedyś, czy ten stół jest obiektywnie twardy? Dla nas jest twardy, ponieważ jesteśmy takiej wielkości, że nie jesteśmy w stanie wejść pomiędzy pory tego stołu. Ale czy kornik postrzega stół jako twardy? Czy bakteria, gdyby mogła postrzegać, postrzegałaby stół jako nieprzepuszczalny, czy dla niej byłby przenikalny? Czy dla fali na przykład jest ten stół przenikalny, czy jest twardy? To są oczywiście, mogą się wam wydać to abstrakcyjne zupełnie konstrukcje, ale chodzi w tych eksperymentach myślowych o jedno, żeby przekonać się, że jednak trochę tak jest, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Albo że to nie jest tak, że ludzka obserwacja świata jest jedyną możliwą, jedyną wizją, jaką można sobie wyobrazić, a co za tym idzie, że inne ludzkie, czy wszystkie ludzkie reprezentacje świata są dokładnie takie same. Jeżeli moja reprezentacja świata i reprezentacja świata Helen Keller różnią się diametralnie, to być może jest też tak, że wizja świata dwóch ludzi, którzy mają wzrok, słuch i węch i słyszą, też się może różnić w zależności od doświadczeń tego świata, perspektywy, z której ten świat postrzegają. Czy wizja wyemancypowanej kobiety w wieku XXI, wizja społeczeństwa, relacji w społeczeństwie, jest taka sama jak wizja niewolnika w Stanach Zjednoczonych w wieku XVII? Nie wydaje się. Postrzeganie relacji społecznych, czyli też jakiejś rzeczywistości, ze względu na miejsce urodzenia, na kulturę, na wychowanie, na wtłoczone w głowę pewnego rodzaju zasady myślenia o świecie, zapewne ten świat będą przedstawiały inaczej. Czy świat widziany przez chłopaka z bloków, który jest dealerem narkotykowym i kogoś wychowanego w willi na Wilanowie jest taki sam? Wizja świata społecznego, wizja norm? Z całą pewnością nie. Inne doświadczenie, inne punkty widzenia mogą powodować, że ten świat inaczej jest postrzegany, inaczej ocenia się zachowania w tym świecie. Wszystko robi się kontekstowe. Filozofia hermeneutyczna nieraz jest wyprowadzana z myślenia Kanta, to znaczy jeżeli Zgodzimy się, a wszystko na to wskazuje, że tak jest, z twierdzeniem Kanta, że nasz umysł jest aktywny, a nie pasywny, że on wychodzi do świata, łapie pewne elementy i składa z nich pewną całość. Pomyślcie na przykład o takiej sytuacji, idziecie w deszczowy, mglisty wieczór i widzicie, że ktoś idzie po drugiej stronie ulicy i nie jesteście do końca pewni, czy to jest osoba obca, czy osoba wam znana, wasz przyjaciel. I w jaki sposób próbujecie rozpoznać tę rzeczywistość? W jaki sposób próbujecie ułożyć pewne kawałki tej rzeczywistości i w pewnym momencie klamka zapada, mówicie, o widzę, już udało mi się ją rozpoznać. To jest proces interpretacji. Nieraz możecie się pomylić w tym procesie. Co to znaczy? To znaczy, że nie ma tej rzeczywistości, którą na początku widzieliście. Załóżmy, że na początku wydawało wam się, że to wasz przyjaciel, a później okazało się, że to ktoś obcy. No to co wam się wydawało? Jaką rzeczywistość widzieliście na początku? Tak, widzieliście ją, byliście nawet mocno przekonani, że jest ktoś, to ktoś, kogo znacie, bo tak zinterpretowaliście te dane, a później, kiedy one ukazały wam się trochę w innej perspektywie, w innym świetle, ta osoba była bliżej, okazało się, że zinterpretowaliście tę rzeczywistość inaczej. To są proste przykłady, które Kant oczywiście w swojej filozofii bardzo teoretyzuje, ale one mniej więcej pokazują tę prawdę, że nasz umysł jest aktywny, wychodzi i próbuje stworzyć z tego, co widzi, z tego, co dostaje, pewną wizję. No i teraz już od razu możemy sobie przeskoczyć do wizji prawnika, który patrzy na tekst prawny, czyta ten tekst prawny, który też przecież ma oddawać jakąś wizję świata. Jeżeli nawet w interpretacji danych z rzeczywistości możemy się różnić, ktoś może powiedzieć, patrz, to jest Jurek, nasz kolega. Nie, słuchaj, to nie jest Jurek, zobacz, on inaczej chodzi. Prawda? Więc jeżeli nawet w stosunku do danych z rzeczywistości możemy mieć dysputę, jak zinterpretować te dane, to co dopiero do świata norm, świata społecznego, świata kultury, czy właśnie świata wyobrażonego, niewidzianego bezpośrednio, tylko wyobrażonego, czyli takiego, który sobie wyobrażamy, kiedy na przykład czytamy tekst albo interpretujemy tekst prawny. Też mogą być tam istotne różnice. I po Kancie zaczyna nam się historia filozofii hermeneutycznej, która właśnie tę technikę, która była na początku tylko techniką kontaktu z tekstem, próbuje przenieść na poziom, który nazywamy w filozofii poziomem epistemologicznym. Jak pamiętacie, epistemologia to jest po prostu ta część filozofii, która zajmuje się poznaniem, to znaczy tym, w jaki sposób my poznajemy rzeczywistość. I to takie mini twierdzenie, które mówi, że poznanie tekstu następuje przez interpretację, to jest twierdzenie hermeneutyki biblijnej, hermeneutyki prawniczej, zostaje przeniesione na poziom wyższy, w którym tacy filozofowie jak Friedrich Schleiermacher, wybitny niemiecki filozof, prekursor hermeneutyki, przekłada na twierdzenie, nasze poznanie świata jest oparte na interpretacji. Nasze poznanie świata jest oparte na interpretacji w tym sensie, że dochodzą do nas jakieś informacje i my z nich układamy pewną całość i przypisujemy ją do jakiegoś wzorca, który wcześniej nam był znany. Schleiermacher jest twórcą takiego myślenia, które oczywiście nie ucieka całkowicie od tekstów. Filozofia Schleiermachera jest filozofią także interpretacji tekstów, w której on stawia taką tezę, która także dla prawników jest bardzo interesująca, tezę, że interpretator może zrozumieć autora lepiej niż autor rozumiał sam siebie. To znaczy, że przy całościowym zinterpretowaniu tego, co autor z siebie wypluł w duchu artystycznym, w duchu komunikacyjnym, mając całość tej komunikacji, którą on nieraz mógł tworzyć w konkretnych momentach czasowych, interpretator, który jest w jednym punkcie czasowym, jest w stanie odkryć całość sensu tego, co autor chciał przekazać. To jest oczywiście też pewnego rodzaju myślenie, które ma zastosowanie do prawa. Tak jak autorzy Biblii poszczególne księgi pisali w różnym czasie, w różnych miejscach, tak samo poszczególne ustawy, często poszczególne rozdziały ustaw albo poszczególne przepisy w ustawach są proponowane przez różnych autorów w różnych momentach czasowych. Mimo to interpretator jest w jednym momencie czasowym i tu i teraz musi je wszystkie ze sobą złożyć i zinterpretować wspólnie. Stąd można zastanawiać się, czy czasami w prawie nie ma zastosowania myślenia Schleiermachera, które mówi o tym, że interpretator potrafi zrozumieć autora lepiej niż autor rozumiał sam siebie. Być może także z jeszcze innego powodu. Perspektywa, którą przyjmuje autor i interpretator są także różnymi perspektywami czasowymi. Autor, który mówi, nie zna konsekwencji swoich słów. Kiedy Nietzsche pisał to, co pisał, nie mógł wiedzieć, że pojedzie do Turynu, zobaczy tam konia, którego bije woźnica, będzie chciał go przytulić I jak tego konia przytuli, to nagle zapadnie w jakiś marazm intelektualny, który prawdopodobnie był skutkiem wcześniejszej choroby i przez ostatnie 10 lat swojego życia być może najmądrzejszy człowiek XIX wieku będzie sparaliżowany bez możliwości kontaktu, bez możliwości mówienia i jego siostra, która była nazistką i która wyszła za nazistę, skompiluje jego ostatnie dzieło i przez to jego dzieło będzie uznawane za inspirację dla nazistów. Wszystkie badania wskazują, że Nietzsche nie był ani nazistą, ani antysemitą, a jednak efekty jego słów, efekty jego prac zostały przez kogoś innego wykorzystane. Pewnie Schleiermacher nie powiedziałby, że naziści lepiej zrozumieli Nietzschego, niż Nietzsche rozumiał sam siebie. Ale mimo wszystko interpretatorzy Nietzschego, którzy interpretowali jego dzieła później, widzą pewne skutki interpretacji jego słów i dzięki temu być może mogą te słowa lepiej zinterpretować. Tak samo jest z prawnikiem. Prawnik nie tylko widzi to, co mówi prawodawca, czyli nie tylko widzi tekst ustawy, ale widzi praktykę jej stosowania, czyli pewne akty interpretacyjne, które przed nim zostały podjęte przez innych sędziów. Widzi linie orzecznicze, widzi zmianę linii orzeczniczych i w pewnym sensie jest mądrzejszy od autora, bo widzi nie tylko słowa, ale także ich skutki i może je próbować modelować i może oceniać, które z tych skutków są właściwymi interpretacjami, a które są niewłaściwymi interpretacjami. Zwłaszcza, że te słowa są interpretowane w kontekście całego dzieła. Więc już pierwsze myślenie Schleiermachera, który jest jednym z pierwszych filozofów hermeneutycznych w historii, pokazuje nam, że pomiędzy tym myśleniem filozoficznym, hermeneutycznym, a pracą prawnika istnieje bardzo dużo zależności, które są interesujące, a przede wszystkim istnieje różnica czasowa, czyli coś, co byśmy nazwali różnicą diachroniczną czy diachronią. Mamy dwa momenty czasowe, moment nadania i moment odbioru tekstu, które to momenty różnią się perspektywami. Nieraz te momenty mogą się różnić wiekami wręcz, prawda? Jeżeli współcześnie interpretatorzy Konstytucji Amerykańskiej muszą ją stosować, no to stosują tekst, który ma ponad 200 lat, a mimo to dalej to robią. Z całą pewnością perspektywa autorów i odbiorców jest całkiem inna. Skutki tego tekstu przez te 200 lat są bardzo szerokie. Jednocześnie zmiana rzeczywistości powoduje, że ten tekst, który kiedyś został napisany, a nadal oddziałuje na rzeczywistość, musi być rozumiany w jakiś inny sposób. Zwróćcie uwagę, że w przypadku takiej kartezjańskiej wizji pewności, która nieraz zresztą pojawia się w myśleniu naszych polityków, tekst prawny właściwie nie ma prawa zmienić znaczenia. No bo jeżeli jest jakieś obiektywne znaczenie, które on ma i ono ma rządzić naszą rzeczywistością, no to znaczy, że ono nie może ewoluować. No bo jeżeli władca miał jakąś wolę i zamknął tę wolę w słowa i chciał, żeby świat wyglądał tak, no to jakie my, małe żuczki, interpretatorzy, mamy prawo, żeby to zmieniać, jeżeli my nie mamy legitymacji demokratycznej, żeby wizję tego świata zmieniać. To jest między innymi argumentacja, którą przedstawiają oryginaliści w Stanach Zjednoczonych, którzy niestety popełniają pewne oszustwo intelektualne, o którym powiemy sobie później, którzy mówią, nie mamy prawa zmieniać znaczenia tego tekstu, ono zostało zafiksowane w momencie ustalenia i my mamy je tylko odkrywać, a nie tworzyć, bo jeżeli będziemy je tworzyć, no to właśnie ześlizgujemy się w jakiś subiektywizm. Filozofia hermeneutyczna ma tę wartość, że ona jako jedna z niewielu i bardzo odważnie podnosi ten temat różnicy czasowej pomiędzy nadaniem i odbiorem tekstu i w pewnym sensie mówi, nie oszukujcie, że mimo, że wasza wizja świata jest zupełnie inna, że żyjecie 100, 200, 250 lat po nadaniu tego tekstu, to nadal jesteście w stanie przyjąć perspektywę tego, który tam był i rozumieć ten tekst dokładnie tak, jak on rozumiał. Perspektywizm patrzenia dotyczy także czasu, w którym jesteśmy. Bagażu doświadczeń, który wynika z historii. Z całą pewnością niczego inaczej czytają ludzie, czy czytali ludzie, którzy nie wiedzieli ani o nazizmie, ani o II wojnie światowej i nie mieli potrzeby, ażeby pojęcie Übermensza kojarzyć z blond włosym Aryjczykiem, tylko mogli, tak jak Nietzsche to mówił, wyobrazić sobie Übermensza jako pomieszanie Jezusa i cesarza rzymskiego, które za bardzo, moim zdaniem, nie pasuje do Hitlera jednak, prawda? Może przypominał w niektórych swoich zachowaniach cesarza rzymskiego, ale Jezusa mało. W związku z tym my teraz sobie wyobrażamy Übermensza jednak jako takiego Aryjczyka i mamy raczej negatywne skojarzenie z tym sformułowaniem, podczas kiedy w filozofii Nietzschego ono takie nie jest. Jest bardzo pozytywną wizją człowieka, który staje się najlepszą wersją samego siebie. W związku z tym powstaje pytanie, która interpretacja słowa Übermensch jest obiektywna, prawidłowa? No nie ma takiej. Ci, którzy interpretowali wtedy, nie rozumiejąc tych konsekwencji, nie widząc tych konsekwencji, mieli rację i my też mamy rację, bo my widzimy te konsekwencje. Ale czy to nie wprowadza, ta różnica czasowa nadania odbioru nie wprowadza ogromnego zamieszania? I czy nie powoduje, że my tak naprawdę, że ten tekst staje się miałki, staje się płynny i już niczego nie może regulować? To jest Schleiermacher, który już nas zostawia z pewnymi myślami dotyczącymi tego, że może ta ziemia, ten grunt, po którym stąpamy, wcale nie jest taki pewny, jakby się chciało wydawać. Drugim nazwiskiem, które się pojawia po Schleiermacherze w historii filozofii hermeneutycznej, to jest nazwisko Wilhelma Dilteja, pisanego przez TH. To nazwisko brzmi po angielsku, ale to także był Niemiec. Okazuje się, że wszyscy ważni filozofowie, oprócz jednego w tradycji filozofii hermeneutycznej, to byli Niemcy. I wszyscy mieli związek z Wrocławiem. Ja już o tym kiedyś mówiłem. To jest w ogóle coś niesamowitego. Tam jest ewidentnie jakiś geniusz miejsca. Chcę tylko zaznaczyć, że ja też skończę uniwersytet we Wrocławiu, prawda? Więc to wszystko wyjaśnia. Tak? Nie ma przypadków, są tylko znaki, jak wiadomo. No więc Dilthey to jest osoba, która wznosi tę filozofię hermeneutyczną jeszcze wyżej. Jak w szkole średniej wybieraliście fakultety i wy pewnie wybieraliście jako typowe humanistyczny fakultet, bo jest łatwiejszy, chyba że niektórzy wybierali matematyczno-fizyczny, to nie mogliście wiedzieć, że w ogóle podział nauk na humanistyczne i matematyczno-fizyczne w pewnym sensie zawdzięczamy Dilteyowi. Tak, bo to Dilthey jako pierwszy powiedział, że tak naprawdę w podejściu do analizy świata mamy dwie różne metodologie. Jest podejście nauk ścisłych, Naturwissenschaften. To są te nauki ścisłe jak chemia, fizyka, które mają to takie kartezjańskie, obiektywne oglądanie świata, który jest niezależny od nas, bo jest na zewnątrz nas. I są Geisteswissenschaften, czyli to są nauki o duchu, tak je nazywał Dilthey, czyli to są jakby nauki o wytworach ludzkiego umysłu, które, mówił Dilthey, muszą być inaczej oglądane i poznawane, no bo nie są wytworem natury, tylko są wytworem kultury. Czyli umysł, kiedy postrzega naturę, to postrzega coś, co jest od niego oddzielone i wtedy może uchwycić pewnego rodzaju obiektywizm. Natomiast jak postrzega wytwory kultury, to tak naprawdę analizuje wytwory siebie samego, no bo wytwory umysłu. Poezję, literaturę, prawo i wtedy ten poziom obiektywizmu jest jeszcze trudniejszy do uchwycenia. No i to podejście, ta zmiana metodologii pokazuje, tak naprawdę nie daje zbyt wiele nadziei, bo zobaczcie, co się dzieje. My tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na rozwój nauki, to myślę, że mamy dosyć duże poczucie takiej pewności i zaufania do nauk ścisłych. Ktoś jest inżynierem, prawda, zna matematykę, zna fizykę, buduje mosty, buduje domy, jest bardzo łatwa weryfikacja tego, czy jego wiedza jest rzetelna, czy nierzetelna. Jak jest rzetelna, to dom stoi, most się nie zawala, jak jest nierzetelna, to wprost przeciwnie. Jak ktoś jest lekarzem, no to albo leczy i nas wylecza, albo nas nie wylecza, więc też jest jakaś weryfikacja przez obiektywną rzeczywistość. Ale jak ktoś jest teoretykiem kultury, prawda, albo zajmuje się antropologią, no to na szczęście jego teza nikogo nie zabije od razu, ale jednocześnie też bardzo trudno jest stwierdzić, czy ona jest prawdziwa, czy nieprawdziwa, ponieważ nie ma bezpośredniej weryfikacji, bo jest to teza na temat wytworów ducha, na temat wytworów kultury i nie ma tak łatwego przełożenia na obiektywną rzeczywistość, żeby stwierdzić, czy to jest prawdziwe, czy nieprawdziwe, czy to jest słuszne, czy to jest niesłuszne. I to jest jedna z bolączek nauk humanistycznych czy społecznych, które też do tej kategorii mogą być kwalifikowane, w tym prawa. I znowu jest pewna nadzieja, że prawo mogłoby być bardziej zbliżone do logiki, do matematyki, żeby było algorytmiczne, żeby jednak efekty jego stosowania były bardziej przewidywalne i sprawdzalne, ale chyba się nie da. Między innymi z tego odkrycia czy z tej propozycji Dilteya wynika, że to jednak są trochę różne światy. Że to są różne światy, to poznawanie rzeczywistości naturalnej i poznawanie rzeczywistości umysłu człowieka. Psychologia na przestrzeni lat stara się coraz bardziej zamienić, odejść od nauki społecznej w kierunku nauki empirycznej. Jak teraz chcielibyście napisać pracę magisterską na psychologii, to bez danych empirycznych, bez statystyki, bez zaawansowanych takich naturalistycznych metod właściwie się nie da. Na prawie dalej się da. Na antropologii dalej się da. To znaczy, że ta metodologia jest inna. No i dopóki prawa nie zakwalifikujemy do grupy nauk ścisłych, no to marzenie o obiektywizmie będzie bardzo utrudnione, a wszystko wskazuje na to, że tego się nie da zrobić. Że trzeba być może szukać jakichś innych dróg obiektywizmu, bo jednak prawo poznaje wytwory umysłu, jakim jest tekst, jakim jest norma i robi to także przez tworzenie jakichś reprezentacji mentalnych, wyobrażeń i tak dalej. Więc znowu jego przedmiot, wiemy od Dilteya, nie jest łatwo uchwytny. Nie jest łatwo uchwytny. Więc już te dwie postaci, czyli Schleiermacher i Dilthey, nam pokazują, że mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju problemem, problemem podstawowym, który nam się później powiela, dlatego że później przychodzi Husserl, przychodzą uczniowie Husserla. Bardzo ciekawe spostrzeżenie na kontakt człowieka z tekstem, czyli spojrzenie na kontakt także prawnika z tekstem prawnym, przedstawia Roman Ingarden, nasz wybitny filozof, uczeń Husserla, który w swojej pracy o dziele literackim wskazuje, że zachodzi w naszym postrzeganiu tekstu taka dziwna sytuacja, że oto tekst ma skończoną liczbę zdań, no bo nie ma nieskończonych tekstów. Nawet tekst prawny, rozumiany za Maciejem Zielińskim jako tekst w momencie T0, a więc agregat wszystkich tekstów prawnych obowiązujących w danym miejscu i czasie, ma skończoną liczbę zdań. Ona jest bardzo długa, bo musielibyście złożyć do kupy wszystkie konstytucje, wszystkie ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, prawo międzynarodowe, ale to jest skończona liczba zdań. Więc Ingarden mówi, każdy tekst ma skończoną liczbę zdań, a rzeczywistość ma potencjalnie nieskończoną liczbę cech. Przynajmniej dlatego, że możecie je postrzegać z różnej perspektywy. Spróbujcie opisać ten stół albo tę ławkę i zobaczycie, jakie to jest łatwe i zobaczycie, czy jesteście w stanie opisać ją całościowo. Nawet jeżeli wszystkie cechy tej ławki opiszecie, to jak za moment zmieni się światło i inaczej padnie cień, to już będziecie mieli coś nowego do opisania, bo ona będzie wam się pokazywała inaczej. I z tej tezy, że tekst ma skończoną liczbę zdań, a rzeczywistość ma potencjalnie nieskończoną liczbę cech, Ingarden wyprowadza takie twierdzenie o tym, że w każdym tekście istnieją tak zwane miejsca niedopowiedzenia. Czyli, że tekst projektuje pewną rzeczywistość, ale nie jest w stanie opisać każdego elementu tej rzeczywistości. No i z tego względu interpretator musi te miejsca niedopowiedzenia wypełnić. Musi je wypełnić, zwłaszcza wtedy, kiedy właśnie odtwarza sobie pewną rzeczywistość, tak jak to robi na przykład reżyser filmowy, który czyta Krzyżaków, no i tam ma opisaną drogę leśną, no i musi ją jakoś przedstawić w tym swoim filmie, no ale tam nie jest napisane dokładnie, jakie drzewa przy tej drodze rosły, jakie tam na tych drzewach rosły listki, czy przebiegał obok zając, prawda, i czy jeleń wychynął z drugiej strony. On to musi wypełnić swoim umysłem i oczywiście nie może tego zrobić dowolnie. Nie wstawi tam prawdopodobnie ciągnika albo nie wyleje tej drogi asfaltem, bo to zupełnie nie będzie pasowało do kontekstu świata, w którym się toczy akcja Krzyżaków, więc ma pewne ograniczenia, ale ma też miejsca niedopowiedzenia, musi je swoją wyobraźnią wypełnić. Jeżeli prawnik w podobny sposób interpretuje tekst prawny, no to też, kiedy czyta właśnie artykuł 187 Konstytucji, w którym jest miejsce niedopowiedzenia, bo nie jest powiedziane, kto ma wybierać sędziowskich członków KRS-u, no to musi jakoś wypełnić tę lukę. Miejmy nadzieję, że nie będzie jej wypełniał dowolnie właśnie asfaltem czy jakimiś takimi rozwiązaniami, które zupełnie nie pasują, tylko popatrzy na kontekst tej konstytucji i na przykład będzie wypełniał to miejsce niedopowiedzenia przy użyciu artykułu 10, który mówi o równowadze władz, albo przy użyciu artykułu 173, który mówi o niezależności sądownictwa, a więc to miejsce wypełni zgodnie ze sztuką i stworzy pewną koherentną wizję świata, którą da się zrealizować. Nie ulega wątpliwości, że wiele błędów interpretacyjnych, które zostały popełnione przez ostatnie 8 lat, polegały na niewłaściwym wypełnieniu miejsc niedopowiedzenia. Bez zupełnego niezrozumienia tego, że ich wypełnienie nie jest dowolne. Bo gdyby było dowolne, to sędziowskich członków KRS-u mogłaby wybierać Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, bo też jest organem konstytucyjnym. Dlaczego nie? Jeżeli jest dowolność, to mogą być oni, albo to może być burmistrz Pcimia na przykład, prawda? Dlaczego się ograniczać? Jeżeli jest dowolność wypełnienia miejsca, to każdy może wybierać sędziowskich członków KRS. A jeżeli stwierdzamy, że są jakieś ograniczenia, to musimy się zapytać, jakie. Tymi ograniczeniami są inne elementy tego tekstu, które też projektują świat i to wypełnienie musi do tego świata pasować. I tak jak asfalt nie pasuje do lasu średniowiecznego, tak samo pewne wypełnienia nie pasują, bo tekst prezentuje inną wizję świata. Ale znowu, samo istnienie miejsc niedopowiedzenia jest niezgodne z myśleniem ludzkim, takim laickim, które mówi, czemu ci prawnicy nie mogą opisać tego świata w sposób precyzyjny. No to tak samo możemy zapytać, dlaczego Henryk Sienkiewicz nie mógł jednak opisać tego świata w sposób całkowicie precyzyjny. Dlatego, że wtedy ta książka nigdy by się nie kończyła. Jest u Borgesa takie opowiadanie, Pamiętliwy Funes, który opisuje człowieka, który po wypadku pamiętał wszystko. I właśnie pisze Borges, że pamiętał każdy listek na drzewie każdego lasu, nie tylko takiego, który widział, ale także taki, który potrafił sobie wyobrazić. I widział każdy kształt fali na rzece, którą przepływał i ją pamiętał. Wyobraźcie sobie, że teraz pamiętliwy Funes opisałby to wszystko, co widział. Tej książki nie dałoby się czytać. To byłaby relacja, która zawierałaby miliardy, biliony, tryliony szczegółów, a i tak pewnie nie wypełniałaby ta relacja tego wszystkiego, co zobaczył. No w związku z tym nie można od twórcy tekstu oczekiwać, że on opisze rzeczywistość do najmniejszego szczegółu i w związku z tym rola prawnika sprowadzona zostanie do tego, żeby właściwie tylko powtórzyć to, co przedstawił twórca tekstu prawnego. Bo tekst prawny, jak każdy tekst, musi mieć skończoną liczbę zdań, a rzeczywistość ma nieskończoną liczbę cech. I my nigdy nie wiemy tak naprawdę, która z tych cech nam się ujawni jako pasująca, jako niepasująca do rzeczywistości, przed jakimi problemami staniemy. To nie jest widzimisię prawników, że tak jest. To jest po prostu pewien fakt, można by było powiedzieć, gdyby to nie wykład z filozofii hermeneutycznej, obiektywny. No, czyli taki fakt, na który my nie mamy wpływu. Po prostu nie jesteśmy w stanie naszym językiem opisać rzeczywistości do najmniejszego ziarenka piasku. Po prostu nie jesteśmy. A nie wiemy, którą mamy opisywać. Możemy pokazać pewną wizję i później w konkretnej sytuacji trzeba dokonywać, trochę kombinować, trzeba ją dostosowywać do tego, co się dzieje. Przechodząc do Husserla i Ingardena, przeszliśmy już właściwie do wieku XX, do pierwszej połowy wieku XX, gdzie filozofia hermeneutyczna dalej się rozwija i rozwija się w bardzo interesujący sposób, bo pojawiają się na przykład tacy twórcy jak najpierw Martin Heidegger, o którym także rozmawialiśmy, który jeszcze tę filozofię hermeneutyczną popycha dalej i ją wznosi jeszcze na wyższy poziom. Tak jak Schleiermacher i Diltej, ich się uważa za ludzi, którzy przenieśli technikę hermeneutyczną na poziom epistemologii, czyli powiedzieli, to nie jest tylko tak, że my stosujemy metody hermeneutyczne wtedy, kiedy interpretujemy tekst. To jest tak, że my stosujemy metody hermeneutyczne wtedy, kiedy interpretujemy rzeczywistość. Martin Heidegger przenosi to jeszcze wyżej i mówi, to nie tylko epistemologia jest wyjaśniana przez interpretację, ale ontologia, to jak istnieją byty, jak istnieją ludzie, jak istnieją społeczeństwa. I to już jest w ogóle hardcore i dla normalnego człowieka to w ogóle jest nie do wyobrażenia, że jesteśmy tylko interpretacjami, my. Ale jak się poczyta trochę literatury psychologicznej i na przykład napotkacie tam tak zwaną narracyjną wizję osobowości, to nagle okaże się, że nasze zdrowie psychiczne może zależeć od tego, na ile jesteśmy w stanie sami sobie opowiedzieć spójną historię o sobie samym. Na przestrzeni lat. Kim jesteśmy, do czego dążymy, jakie są nasze wartości i że ludzie, którzy mają zaburzenia psychiczne, często nie są w stanie postrzegać siebie jako spójnej osoby. No bo są kawałkami, można powiedzieć, czasoprzestrzennymi siebie i na pewno, kiedy myślicie, myślę, że tak macie jako wrażliwi ludzie, o sobie jako o 6-latkach, czy jako 9-latkach, czy 15-latkach, to macie trochę wrażenie, że byliście trochę innym człowiekiem, prawda? Ale mimo wszystko macie poczucie, że jesteście spójną osobowością, dlatego że jesteście w stanie widzieć swoją drogę narracyjnie, sobie ją w głowie opowiedzieć, więc być może wasza osobowość jest efektem waszej własnej interpretacji swojego życia. Nie musimy wchodzić w te zagadnienia ontologiczne hermeneutyki, bo one nie są aż tak bardzo dla prawników istotne. Bardziej są istotne dla filozofów kultury, dla antropologów. To możemy sobie zostawić. Ale razem z Heideggerem przychodzi nam pewna wizja, czy pewnego rodzaju konstrukcja, która już się pojawiała wcześniej u innych filozofów hermeneutycznych, która jest kluczowa dla tej filozofii i określa właśnie tę metodologię poznawania świata. Najpierw metodologię poznawania tekstu, a później metodologię poznawania świata. Ta metodologia nazywa się koło hermeneutyczne albo spirala hermeneutyczna. Uwaga, to jest jedno z pytań egzaminacyjnych. Czym jest koło hermeneutyczne? Więc warto, myślę, teraz skupić uwagę. Ta konstrukcja koła hermeneutycznego sprawia nieraz studentom problem. To znaczy na poziomie takim bardzo płytkim, na poziomie wyrecytowania odpowiedzi, studenci radzą sobie z tym dosyć nieźle. Mówią, koło hermeneutyczne to relacja między częścią a całością, polegająca na tym, że część interpretuje się w kontekście całości, ale jednocześnie interpretacja części wpływa na interpretację całości. Brzmi to elegancko i wydaje się, że w tym jest dużo sensu, tylko pytanie wtedy pada dosyć trudne. Co jest tą częścią i co jest tą całością? I tutaj student może oczywiście w sposób naturalny powiedzieć, no na przykład w przypadku tekstu prawnego częścią jest przepis, a całością jest, no co, no akt prawny. Albo częścią jest ustawa, a całością jest gałąź prawa. No dobrze, okej, to dosyć oczywiste jest, jak w tym kontekście część, czyli przepis, jest interpretowany w świetle całości, czyli ustawy. No bo mamy wykładnię systemową, prawda, mamy wykładnię funkcjonalną i naturalne dla nas, jako dla prawników, jest to, żeby widzieć część, czyli przepis. Jeżeli jesteśmy dobrymi prawnikami i nie patrzymy na rzeczywistość prawną wybiórczo, no to ją interpretujemy w kontekście całości. Ale wtedy pada pytanie zabójcze, w jaki sposób interpretacja przepisu wpływa na interpretację całej ustawy albo zmienia interpretację całej ustawy. I ta droga w drugą stronę już nie jest taka oczywista, a ona jest ważniejsza w kole hermeneutycznym nieraz nawet niż ta pierwsza. Czyli rozumienie koła hermeneutycznego, do którego zaraz jeszcze głębiej przejdziemy, jako po prostu jakiejś wizji myślenia kontekstowego, to znaczy, że zawsze szczegół postrzega się w kontekście ogółu, jest zbyt ubogie, bo to jest tylko połowa koła hermeneutycznego. Co więcej, takie rozumienie tej połowy trochę utrudnia rozumienie tej drugiej połowy, tego powrotu do miejsca, z którego zaczęliśmy, no bo musimy sobie zadać pytanie, jeżeli tak, to w jaki sposób rozumienie części może zmienić rozumienie całości? To już nie jest takie oczywiste. Więc trzeba trochę szerzej popatrzeć na to koło hermeneutyczne i raczej wyobrazić sobie koło hermeneutyczne w sposób następujący. Kiedy podchodzimy, to jest twierdzenie filozofii hermeneutycznej, do rozumienia świata, do interpretacji świata, tekstu, drugiego człowieka, rozmowy, książki, sytuacji politycznej, sytuacji społecznej, to wszystko mogą być przedmioty interpretacji, to nie przychodzimy z umysłem, który jest tabula rasa. To nie jest twierdzenie hermeneutyczne. Kant zakwestionował twierdzenie Locke'a o istnieniu umysłu jako czystej karty, która przyjmuje, bo twierdzenie, że umysł jest czystą kartą, zakłada, że on jest pasywny, że on nie ma żadnego wcześniejszego przygotowania, wyposażenia, żeby działać i zbierać informacje ze świata. Jak wiecie, u Kanta umysł jest aktywny, jest wyposażony w pewne kategorie, a priori, które tam już są, które pozwalają tak, a nie inaczej świat postrzegać czy interpretować. Więc w kole hermeneutycznym założenie jest takie, że ja podchodzę do badania rzeczywistości zawsze z pewnym bagażem kognitywnym, z pewnym bagażem doświadczeń, to może być moja wiedza, którą zdobyłem, coś, czego się nauczyłem, moje doświadczenie. Nawet jak jestem niemowlakiem i dopiero się urodziłem, to nie mam czystej karty, tylko mam pewne wpojone, chociażby przez ewolucję, pewne sposoby myślenia o świecie, postrzeganie przestrzeni, postrzeganie świata, postrzeganie podobieństwa, dzięki pamięci w taki, a nie inny sposób świat odbiera. Więc nigdy nie podchodzę do rzeczywistości pusty, tylko mam pewną założoną, nieraz uboższą, nieraz bardziej bogatą wizję świata. Jakoś sobie wyobrażam to, do czego podchodzę. To jest nieuniknione. Jeżeli zaczynacie czytać książkę, to podchodzicie już z jakimś założeniem. W sposób jest to oczywiste wtedy, kiedy zaczynacie czytać książkę autora, którego wcześniej czytaliście. Ale nawet jeżeli go nie czytaliście, a więc nie znacie w ogóle jego stylu, to na przykład znaleźliście tę książkę na półce z napisem kryminały, a więc czegoś się spodziewacie, o czym będzie ta książka. Nawet jeżeli nie znaleźliście jej tam i nie wiecie, że to jest kryminał, to wiecie, że to jest książka. A więc mniej więcej wiecie, czego się tam spodziewać. Wiecie, że jak to otworzycie, to tam będą jakieś znaki, one prawdopodobnie będą ułożone, będą pisane od lewej do prawej, będą opowiadały jakąś historię, na przykład spodziewacie się narracji. I tak dalej, więc podchodzicie do obiektu interpretacji z pewnego rodzaju, jak to mówi filozofia hermeneutyczna, przedrozumieniem. To jest kategoria, która bardzo często w filozofii hermeneutycznej powstaje. To przedrozumienie, czyli Vorverstehen, takie przedrozumieniem, pewne założenie, to jest ta całość, która jest elementem koła hermeneutycznego. To jest pewna wizja świata, tego, co zakładacie na temat danej sytuacji. Kiedy spotykacie psa i macie jakieś doświadczenia kontaktów z psem, no to macie jakieś przedrozumienia psa. Różne one mogą być. Jeżeli kiedyś was pies pogryzł, to może nawet macie fobię i ta fobia jest też elementem waszego przedrozumienia. Jeżeli natomiast mieliście okazję kontaktować się tylko z przyjacielskimi psami, no to wasze przedrozumienie jest wypełnione przyjacielskością w stosunku do psów. Co się dzieje później? Później przychodzi część. Na tę całość waszej wizji sytuacji politycznej, człowieka, książki, psa, przychodzi jakaś część. Tą częścią jest nowa informacja. Każde doświadczenie nowej rzeczy przynosi ze sobą jakąś nową informację. I teraz ta część, ta informacja jest w sposób naturalny interpretowana w kontekście tej całości, którą macie w głowie. I co do zasady, nasz konserwatywny umysł niechętnie zmienia tę całość. Czyli jeżeli byliście pogryzieni, nie daj Boże, kiedyś przez psa, Wasze przedrozumienie zawiera fobię w stosunku do psów i widzicie psa, który szczerzy kły, to ta informacja jest interpretowana na tle tej waszej fobii i zakładacie, że pies jest zły i że zaraz was zaatakuje. Czyli w tym przypadku interpretacja kawałka została zdominowana przez wizję całości, która była w waszym przedrozumieniu. Ale może zdarzyć się tak, że ten konkretny pies, mimo że szczerzy te kły, za chwilę zacznie się do was łasić, okaże się waszym najlepszym przyjacielem, a więc nie będzie jako część pasował do całości, bo tutaj jest przyjaciel, a tutaj jest fobia. Jeżeli ta część będzie wystarczająco przekonująca, może zmienić waszą całość, to znaczy prawdopodobnie nie pozbawi was fobii całkowicie, ale być może zmieni perspektywę i wizję psów jako takich. Inny przykład, ludzie mają często stereotypy dotyczące imigrantów. Kiedy postrzega się imigrantów z perspektywy tych stereotypów, to jest przedrozumienie. Uwaga, filozofia hermeneutyczna nie ocenia przedrozumienia. Ona nie mówi, że przedrozumienie jest złe, dobre, po prostu jest. Nie możemy myśleć w oparciu o ideę tabula rasa, w związku z tym ono musi być. Ono jest, po prostu jest takie, jakie jest. Więc jeżeli ktoś myśli stereotypami, to jego przedrozumienie czegoś, co byśmy nazywali imigrantem, jest przepełnione jakimiś wizjami zła, potworności, niebezpieczeństwa, atakowania kobiet, wprowadzenia zwyczajów, które absolutnie są dla nas nieakceptowalne, wojny kulturowej i jeszcze innych świństw, które tam w tym stereotypie mogą być. Kontakt z imigrantem, konkretną osobą, to jest ta część, ta nowa informacja, która pada na tę wizję całości. I teraz stereotyp jest bardzo silny, w związku z tym ten stereotyp może zinterpretować tę informację stereotypowo i będzie traktował, bez względu na to, co ten konkretny imigrant robi, tego człowieka jako wroga, potwora, jako kogoś, kogo nie jesteśmy w stanie zaakceptować. Jeżeli natomiast ta informacja, ta część, ten kawałek nowego świata, który poznajemy w postaci tego imigranta, będzie inny, przeciwny temu stereotypowi i będzie wystarczająco mocno na nas oddziaływał, na przykład kilkakrotnie spotkamy się z dobrymi imigrantami, z uczciwymi imigrantami, z ludźmi, którzy są przyjaźni dla naszej kultury i nie chcą gwałcić i zabijać naszych kobiet i porywać naszych dzieci, to wtedy ta wizja może się zmienić. I to jest koło hermeneutyczne. Przychodzę z pewną całością, wizją, która jest często uproszczona, stereotypowa, dostaję nową informację, i mam tendencję, żeby tę informację zinterpretować w świetle tej całości, ale uczciwość intelektualna powinna mnie zmusić do wejścia w koło hermeneutyczne i do dopuszczenia nowych informacji, które mogą zmienić mój stereotyp. Ja często też podaję jeszcze inny przykład, który może jest bardziej tak psychologicznie wiarygodny dla was. Jeżeli macie przyjaciół, to znaczy, że myślicie na przykład o waszym przyjacielu jako o osobie i macie jakieś przedrozumienie dotyczące waszego przyjaciela jako osoby. Tam są same pozytywy, no bo to jest wasz przyjaciel. Uczciwość, solidność, wiarygodność i tak dalej, i tak dalej. I nagle okazuje się, że ktoś dostarcza wam wiadomości, że wasz przyjaciel knuje za waszymi plecami. Albo ujawnia jakieś tajemnice dotyczące waszej relacji, albo obgaduje was. No i teraz koło hermeneutyczne zaczyna działać. Wasz stereotyp dobrego przyjaciela przyjmuje kawałek w postaci zły przyjaciel i generalnie prawdopodobnie całość połknie część. To znaczy odrzucicie tę część. Powiecie, nie, no ja go znam. Znam go od lat. To jest porządny człowiek, to jest kłamstwo. Nie akceptuję tego, bo to mi nie pasuje do tej wizji. Tu część została zinterpretowana czy zdominowana przez wizję całości waszego przedrozumienia. I to jest jakby naturalne. Myślę, że chyba większość ludzi by tak zrobiła. Ale może się zdarzyć tak, że dostajecie bardziej wiarygodną informację na temat tego, co ten wasz przyjaciel mówił. Nie wiem, ktoś go nagrał i puszcza wam to, co on powiedział. I to nie jest deepfake, to jest prawdziwe. Albo słyszycie przypadkiem, bo tak się zdarza, co on mówi i rzeczywiście mówi coś złego na was. I wtedy wasze przedrozumienie pod tytułem dobry przyjaciel już tego nie wytrzyma. Bo macie nową część, której nie jesteście w stanie jakby wbudować to przedrozumienie, bez rekonstrukcji tego przedrozumienia. Czyli musicie powiedzieć, moje przedrozumienie było błędne, mój przyjaciel nie jest tak bardzo wiarygodny, nie jest tak dobrym człowiekiem i w ten sposób część zmieniła całość. W ten sposób część zmieniła całość. Zwróćcie uwagę, że w prawie to też ma zastosowanie, ale ten przykład z aktem prawnym jest bardzo niebezpieczny, bo tam trudno jest pokazać tę drugą sytuację. Można by było to pokazać, zaraz podam wam taki przykład, ale lepszym przykładem koła hermeneutycznego, jeżeli mielibyście go podawać gdybyście byli o to pytani, jest sytuacja sędziego, który zaczyna rozpatrywać nową sprawę. Z całą pewnością sędzia, który przychodzi do swojego pokoju i widzi akta sprawy na biurku nowej, ma jakieś przedrozumienie dotyczące tej sprawy. Ono wynika z tego, że po prostu wie, że to jest nowa sprawa, wie, w jakim wydziale pracuje, wie, że na przykład to jest wydział karny, więc ta sprawa ma charakter karny. Być może poprzez pierwsze spoglądnięcie wie nawet, kogo dotyczy ta sprawa i przypomina sobie, że to jest jakiś recydywista, który już u niego był. Być może po pierwszym zapoznaniu się widzi, że dotyczy to jakiegoś oburzającego przestępstwa, więc zarówno jego wiedza, doświadczenie zawodowe, jak i pierwszy kontakt ze sprawą karmi jego przedrozumienie. Sędzia sobie jakoś to wyobraża. Chyba można by było uczciwie powiedzieć, że nie wszyscy sędziowie na świecie są tak niezależni i niezawiśli, że za każdym razem ich przedrozumienie jest oparte na pełnym założeniu niewinności. Założenie czy domniemanie niewinności jest pewnym specjalnym narzędziem, które można nazwać pomocą w tym, żeby koło hermeneutyczne ruszyło. Bo może jeszcze o tym warto powiedzieć. Co się dzieje, kiedy koło hermeneutyczne nie rusza? To znaczy, że zostajecie niewolnikami swoich stereotypów. Nie jesteście w ogóle otwarci na to, żeby przyjąć coś z zewnątrz. Czyli jak myślicie, że imigranci są źli, to nic nie zmieni waszego stereotypu, bo nigdy nie ruszy koło hermeneutyczne otwarcia się na nową informację, która przynajmniej potencjalnie może zmienić wasze stereotypowe patrzenie. Proszę. Może tak być, tak. Pan się odnosi do... Ja chyba wam także mówiłem o załamaniach, o hard case jako załamaniach. Mówiłem też na tym wykładzie o ewolucji. To jest pojęcie załamania, jest pojęciem heideggerowskim. Heidegger był hermeneutą. W związku z tym to jest oczywiście bardzo ze sobą zbliżone. Tak, można to tak nazwać. To jest jakiś rodzaj załamania. To jest sytuacja, w której nasze normalne interpretowanie rzeczywistości nagle nie działa, prawda? Bo pojawia się jakiś obcy element i w związku z tym my musimy przemyśleć naszą praktykę i być może ją zmienić. Ten przykład z przyjacielem da się bardzo łatwo opisać w kategoriach praktyki, a nie stereotypu, prawda? Czyli ja na przykład mam pewną praktykę, że spotykam się ze swoim przyjacielem, rozmawiam z nim, ufam mu, to są naturalne zachowania. I teraz nagle dostaję, pojawia się jakaś informacja, która powoduje załamanie tej mojej praktyki, bo ja muszę się zastanowić, czy ja w ogóle to dobrze robiłem, po co ja to robiłem, dlaczego to robiłem. I być może, jeżeli to załamanie jest wystarczająco silne, to ja nie będę kontynuował w ogóle tej praktyki, dlatego że po prostu ona już nie ma dla mnie sensu. Tak? Relacja z przyjacielem, praktyka przyjaźni jest bardzo starą praktyką ludzką, która przynosi ze sobą odpowiednie funkcje, prawda? Realizuje pewne benefity. Warunkiem realizacji benefitu są pewne cechy tej relacji, zaufanie, prawda? To, że ja mogę mojemu przyjacielowi wszystko powiedzieć, nie muszę się bać, że on to komuś opowie i tak dalej. Jeżeli nagle to okazuje się nieprawdą, to jest załamanie praktyki i ja jej mogę nie kontynuować. Więc to jest bardzo dobra uwaga. Absolutnie można to też postrzegać w kategoriach praktyki, załamania praktyki i na przykład braku kontynuacji albo kontynuacji, bo udało się akomodować jak gdyby ten nowy element i ja w związku z tym nie przerywam mojej praktyki. Absolutnie tak. Krótko mówiąc, kiedy ten sędzia podchodzi do interpretacji tej sprawy, to też u niego tego oczekujemy od sędziego, żeby jednak to koło hermeneutyczne ruszyło. No bo jeżeli on ma tak mocne przekonanie, że ten ktoś jest winny, no to wtedy żadne argumenty, żadne dowody go nie przekonają. A czym są argumenty i dowody? Są częściami, które do tego sędziego przychodzą na tło tego przedrozumienia. I teraz dobry sędzia to nie jest sędzia, który jest pozbawiony przedrozumienia. Bo takich sędziów nie ma, bo nie ma takich ludzi w rozumieniu filozofii hermeneutycznej. Każdy ma przedrozumienie. Dobry sędzia to jest sędzia, który otwiera swoje przedrozumienie na koło hermeneutyczne. Czyli przynajmniej zakłada możliwość, że może pojawić się jakaś informacja, która zmieni to jego początkowe myślenie pod tytułem na przykład, o, jeżeli to jest recydywista, to jest niezły gagatek, no więc pewnie jest winny. Ale może się nagle okazać, że w tej konkretnej sytuacji został wrobiony, albo policja go zatrzymała, bo mieszkał w tej okolicy i był tak zwanym usual suspect, prawda? Tak się nieraz może zdarzyć. Więc prawdziwy sędzia przy pomocy domniemania niewinności, czyli pewnego rodzaju takiego narzędzia intelektualnego, które ma go zmusić do wejścia w koło hermeneutyczne, czyli tak naprawdę ma go zmusić do tego nie, żeby pozostał przy swoim stereotypie, tylko żeby potwierdził swój stereotyp w sposób niebudzący wątpliwości, To jest pewnego rodzaju element, który tutaj się wbudowuje w koło hermeneutyczne. Krótko mówiąc, jeżeli chcielibyście dać dobry przykład koła hermeneutycznego, to lepiej dać przykład sędziego, który zabiera się za nową sprawę, ma pewne przedrozumienie dotyczące tej sprawy, następnie otwiera się na nowe informacje i jeżeli one są wystarczająco przekonujące, zmienia to swoje przedrozumienie i mówi nawet sobie samemu, wydawało mi się, że ten człowiek jest winny, bo wszystko na to wskazywało, ale te nowe informacje są na tyle przekonujące, że ja muszę zmienić tę moją całość, bo ta część nie da się umieścić w tej mojej całości. Mam dowody jasne, ma alibi, nie było go tam. Mam dowody, że zrobił to ktoś inny. Tego się nie da wbudować, wakomodować w to pierwotne przedrozumienie, a więc część musi zmienić całość. Na tym działa, na tym polega koło hermeneutyczne. No i teraz jeszcze wracając do pana pytania, czy do przykładu dotyczącego praktyki, można powiedzieć, że w tym, o czym myśmy tutaj rozmawiali, czy o Dworkinie, na przykład Dworkin jest uznawany za myśliciela, który stosuje zasady hermeneutyczne, nie zawsze może nawet świadomie. Jeżeli popatrzycie na typową sytuację dworkinowską, czyli tak zwanego hard case, takim jak na przykład Riggs versus Palmer, czyli wnuk, który zamordował dziadka, a później chciał dostać spadek, no to to można także wyobrażać sobie w ramach koła hermeneutycznego. W tym kole hermeneutycznym całością jest pewnego rodzaju stereotypowe przekonanie dotyczące tego, jak takie sprawy się powinno rozstrzygać. No więc w tej sytuacji sędziowie, którzy twierdzili, że Elmer powinien dziedziczyć, bo tak zawsze bywało, że jak ktoś był wskazany w testamencie, to dziedziczył, mają pewną wizję całościową tego, jak wyglądała wcześniej ta praktyka. Czyli mówią sobie, całościowa wizja tej praktyki jest taka, że jak ktoś jest wskazany w testamencie, to dziedziczy. A tu się pojawia kłopotliwy kazus nowy, który jest częścią, bo to jest tylko część tej praktyki. Praktyka jest całością, ten konkretny przypadek jest częścią. I teraz może zdarzyć się tak, że całość połknie część. Czyli sędziowie powiedzą, nie ma powodu, żeby tę część traktować jako rewolucyjnie zmieniającą naszą wizję praktyki. Nie. Normalnie ma dziedziczyć i gdyby Elmer case, czyli Riggs versus Palmer został rozstrzygnięty w taki oto sposób, że Elmer dostałby ten spadek, to powiedzielibyśmy, że to był typowy kazus, który został rozstrzygnięty tak jak całość praktyki. Czyli tutaj część zostałaby zinterpretowana w kontekście całości i całość połknęłaby część. Ale zdarzyło się inaczej. Co się zdarzyło? Ten kazus, ta konkretna część zmusiła sędziów do tego, żeby zmienić wizję swojej całościowej praktyki, która do tej pory była. Bo oni musieli się zastanowić, czy ta praktyka polegała na po prostu automatycznym powierzaniu majątku komuś, kto był wskazany w testamencie, czy jednak ona miała trochę więcej aspektów o charakterze moralnym, w której chodziło o to, żeby ten majątek dostawał tylko ktoś, kto jest moralnie godny, albo że w tej praktyce na pewno nie chodziło o to, żeby prowokować zabójstwa ludzi, którzy sporządzili testament, bo tak można by było odczytać sytuację dania majątku Elmerowi jako sytuację, w której nagradza się za morderstwo majątkiem, więc być może kogoś innego by to zachęciło i tak dalej, i tak dalej. Więc rozstrzygnięcie trudnego przypadku wymuszające zmianę wizji praktyki jest też elementem, czy jest też pewnego rodzaju przykładem koła hermeneutycznego. Tutaj całością jest dotychczasowa wizja praktyki, częścią jest nowy kazus, który nam zmusza nas do zreinterpretowania tej praktyki i jej zmiany często. I w ten sposób może się zdarzyć tak, że to nie całość zje część, tylko część zmieni całość. I to jest też ten motyw. To jest ewidentnie ten motyw, który tutaj się pojawia. Krótko mówiąc, także tutaj to koło hermeneutyczne działa i także tutaj można dostrzec te elementy. To jest ważny motyw i wydaje mi się, że on ma w sobie wiele takich ciekawych elementów, ten motyw koła hermeneutycznego i przedrozumienia, dlatego że on jest jakąś taką wizją otwartości umysłowej i takiej uczciwości. Bo zobaczcie, można powiedzieć, że ta uczciwość koła hermeneutycznego przyjmuje, że wszyscy jesteśmy uprzedzeni w jakiś sposób. A nie, że jesteśmy absolutnie obiektywni i w ogóle nie ma co kwestionować tego naszego obiektywizmu. Nie, w pewnym sensie koło hermeneutyczne zakłada, że wszyscy jesteśmy subiektywni, i nie ocenia tego, po prostu tak jest. Dlaczego tak jest? Bo każdy pochodzi z innego punktu czasowego, każdy miał trochę inne doświadczenia, każdy inaczej postrzega rzeczywistość. I to jest naturalne, że wszyscy mamy różne przedrozumienia. Oczywiście pamiętajcie o tym, że te przedrozumienia też nie są całkowicie różne, bo od Kanta wiemy, że mamy takie samo wyposażenie kognitywne, przechodzimy ten sam proces socjalizacji w wychowaniu. Jeżeli jesteśmy członkami jednej wspólnoty kulturowej, to tam jest jeszcze mnóstwo podobnych rzeczy, mamy podobne wartości, mówimy takim samym językiem. To wszystko są elementy, które oczywiście powodują Jakieś tak się zastanawiałem, czy dałoby się procentowo powiedzieć, ile w przedrozumieniu każdego z nas, powiedzmy Polaka, który się urodził w, powiedzmy w XX wieku, czy na przełomie XX i XXI wieku, ile jest w przedrozumieniu wspólnych rzeczy, a ile jest unikalnych, czy unikatowych, takich, które wynikają z różnic. Wydaje mi się, że bezpiecznie można by było powiedzieć, że pewnie 75% naszego przedrozumienia to są rzeczy wspólne, wynikające z tego właśnie, że żyjemy mniej więcej w tym samym czasie, że mówimy tym samym językiem, że jesteśmy w tej samej kulturze, która ma określony charakter, określoną, nie wiem, klasowość, określoną hierarchię i tak dalej. Ale oczywiście, jak już popatrzycie chociażby na moje dyskusje z młodą lewicą, to okazuje się, że 20 lat czy 30 lat różnicy już może być powodem na zupełnie inne przedrozumienie w podejściu na przykład do pracy, albo do tego, jak ona powinna wyglądać, albo czy wysiłek jest zdolnością człowieka do zmienienia świata, czy raczej promowaniem kultu zapierdolu, prawda? To są różnice już, które mogą wynikać na przykład z różnicy w urodzeniu się, tak? Ja się urodziłem w PRL-u, wychowany zostałem w pewnego rodzaju wizji świata, w którym, nie wiem, trzeba zdobywać, naprawiać, poprawiać. Ktoś się urodził w okolicach roku 2000, gdzie już takiego przymusu nie odczuwał. I to już może być różnica w przedrozumieniu, która powoduje, że inaczej interpretujemy taki kawałek świata, jak na przykład praca. I to będą różnice już, prawda? To będą różnice. No ale i tak, dalej mówimy tym samym językiem, jesteśmy w tej samej kulturze wychowani, w prawie pozytywnym, a nie w prawie szariatu i tak dalej, prawda? Krótko mówiąc, na pewno przedrozumienie ma dużo elementów wspólnych, ale im większa różnica, czy to kulturowa, czy to czasowa, czy to właśnie także w rozumieniu wieku, tym te elementy przedrozumienia mogą być trochę różne. Można sobie też jasno powiedzieć, że to, co teraz się odbywa tutaj, czyli edukacja prawnicza, to jest mechanizm ujednolicenia naszego przedrozumienia jako prawników. Chodzi o to, żebyście wy, wychodząc po 5 latach studiów, mieli to przedrozumienie dotyczące spraw prawnych ukształtowane maksymalnie podobnie do innych prawników, bo dzięki temu efekty koła hermeneutycznego będą podobne, a więc efekty interpretacji będą podobne i ona nie będzie całkowicie rozchwiana. Jeżeli natomiast część z was byłaby uczona interpretacji w rozumieniu właśnie, nie wiem, prawa pozytywnego, natomiast druga część byłaby uczona wyłącznie prawa naturalnego i absolutnie miałaby dostępu do wiedzy na temat tego, jak pozytywizm prawniczy funkcjonuje i potem by was wypuszczono do pracy sądowej i dostalibyście takie same sprawy, to prawdopodobnie efekty waszej pracy, waszych kół hermeneutycznych byłyby inne, bo przedrozumienie byłoby zupełnie inne. Więc wszystkie takie elementy jak edukacja, taki sam program nauczania, czy edukacja wyższa, zawodowa, taka jak prawnicza, wyposażenie was na przykład w kanony wykładni, to są wszystko elementy mające ujednolicić przedrozumienie, a celem ujednolicenia przedrozumienia jest osiągnięcie w miarę zbliżonego efektu procesu hermeneutycznego. Nie zawsze to się udaje, ale też trzeba jasno sobie powiedzieć, że często się udaje. Dobrze, więc jesteśmy już tutaj w tym XX wieku i teraz jeszcze mamy dwóch filozofów w ramach hermeneutów, którzy są nam przydatni i których trzeba sobie omówić, bo tam w ich myśleniu są bardzo interesujące takie motywy, które dla prawników są bardzo interesujące. Jednym z nich jest oczywiście Niemiec, czyli Hans Georg Gadamer, twórca wielkiego dzieła pod tytułem Prawda i metoda, albo jak niektórzy to tłumaczą, prawda a metoda, który to przedstawił tezę, która także jest elementem pytania egzaminacyjnego, więc teraz musicie uważać. Mianowicie tezę o tak zwanym egzemplarycznym znaczeniu hermeneutyki prawniczej. To jest dosyć ciekawa teza, na którą warto się pochylić. Co ona mówi? Ona mówi, że każda interpretacja przebiega tak jak interpretacja prawnicza. Że interpretacja prawnicza jest wzorcem dla każdej interpretacji. I teraz zastanówcie się, jak potężne jest to twierdzenie, bo jeżeli teraz sobie przypomnimy całą historię filozofii hermeneutycznej i zrozumiemy, że filozofia hermeneutyczna stosuje interpretację jako metodę nie tylko poznania tekstu Biblii, nie tylko poznania tekstu prawniczego, ale za Dilteiem i Schleiermacherem jako metodę poznania świata, a za Heideggerem i Gadamerem między innymi jako w ogóle sposób istnienia świata, no to jest duże twierdzenie. To znaczy, że w ogóle nawet jakbyśmy tę ontologię odrzucili, że każdy sposób poznania świata według filozofii hermeneutycznej jest podobny do tego, jak prawo interpretują prawnicy. No to jest hardkorowe twierdzenie, trzeba sobie jasno powiedzieć. Tak? I rozmontowanie go wymaga jednak pewnego wysiłku. Dlaczego Gadamer tak mówi? Dlatego, że dla Gadamera bardzo istotnym elementem interpretacji jest zjawisko aplikacji, czyli zastosowania. Co to jest w ogóle aplikacja czy zastosowanie? Mianowicie Gadamer mówi, że proces interpretacyjny polega na tym, że w pewnej przestrzeni spotykają się ludzie najczęściej, bo jeżeli jest jakiś tekst, no to jest jego autor, a przynajmniej jakiś domniemany autor, jest jakiś interpretator, to Gadamer mówi, że oni funkcjonują w dwóch horyzontach czasowych. Interpretacja wymaga przekroczenia tych horyzontów. No bo ktoś, dajmy na to ten Nietzsche, napisał to, co napisał, wziął i umarł. Ten tekst trwa i on dociera do naszych czasów. My z Nietzschem już się nie spotkamy, nie możemy z nim porozmawiać. Umarł za wcześnie, chyba żeby w ogóle go nagrać. Mamy tylko zdjęcia, więc nawet nie możemy usłyszeć jego głosu. No w związku z tym jest jakiś horyzont czasowy nasz i jego horyzont czasowy i teraz zrozumienie, interpretacja wymaga przekroczenia. Dla Gadamera przekroczenie tego horyzontu czasowego, tej bariery odbywa się przez zdolność uczynienia tego, co jest w tym tekście, swoim własnym. Czyli jakąś umiejętnością zastosowania tego, co tam przeczytano, do siebie, do swojej sytuacji. To nie jest jakaś bardzo trudna do wyobrażenia akcja, dlatego że bardzo często pewnie mieliście takie, mam nadzieję, doświadczenia, albo przynajmniej spotkaliście kogoś, kto na przykład mówi, po przeczytaniu tej książki moje życie uległo zmianie. Albo spotkanie tego człowieka spowodowało, że już nigdy nie byłem taki sam. To są takie twierdzenia, które można wytłumaczyć hermeneutycznie jako szok hermeneutyczny. To znaczy ja miałem jakieś przedrozumienie, nagle spotkałem kogoś albo coś przeczytałem i nagle wizja mojego świata wygląda zupełnie inaczej. Nagle tak inaczej, że właściwie ja jestem innym człowiekiem. Zwróćcie uwagę, że takie sytuacje historycznie czy kulturowo, one są często traktowane jako sytuacje przemiany. Na przykład sytuacja Szawła, który prześladował chrześcijan i później w drodze do Damaszku spadł z konia i miał to objawienie. Nagle zmienił się, nie tylko jego postrzeganie świata się zmieniło, ale zmiana imienia z Szawła na Pawła symbolizuje, że on stał się innym człowiekiem. Czyli to jest doświadczenie, tak silne doświadczenie hermeneutyczne, które zmienia spojrzenie na świat. Prawda? Są ludzie, którzy, nie wiem, po przeżyciu katastrofy, w której wszyscy zginęli, a oni przeżyli, zupełnie inaczej patrzą na świat. Albo ludzie, którzy po śmierci kogoś bliskiego całkowicie się zmieniają. To są sytuacje hermeneutyczne, gdzie wstrząs, czyli bardzo silna część, nowa informacja, nowa okoliczność, powoduje całkowitą zmianę całości i rzeczywiście stajemy się zupełnie innymi ludźmi. Więc Gadamer mówi tak, zrozumienie to jest umiejętność zastosowania tego, co dalekie, obce, dawne do siebie samego, do swojego życia. I to jest jakaś aplikacja. Tak? No bo teraz pomyślcie, od razu przerzućmy się na interpretację prawniczą. Jeżeli sędziowie amerykańscy muszą zinterpretować konstytucję z końca XVIII wieku, i odnieść ją, czyli zaaplikować do sytuacji tu i teraz, czyli na przykład muszą odpowiedzieć, czy aborcja, jak jest aborcja traktowana przez tamten tekst, no to w pewnym sensie muszą uczynić myślenie o prawach kobiet, szerokich grup społecznych, mniejszości, o prawie do prywatności, o wizji federalizmu swoim, to znaczy muszą je przenieść tu i teraz i jakby rozstrzygnąć tę sytuację przy pomocy tamtych elementów. Czyli też wziąć coś, co stare, dawne i zastosować tu i teraz. Kiedy my stosujemy prawo i dokonujemy subsumpcji, no to na czym dokonujemy subsumpcji? Dokonujemy jakiegoś połączenia normy, która była ustanowiona kiedyś i stanu faktycznego, który jest tu i teraz. Czyli jakoś łączymy to, co dawne, z tym, co tutaj. Czyli czynimy, jakby rozumiemy normę przez jej aplikację. Prawda? Znowu wracam do tej sprawy Riggs versus Palmer. Czy sędziowie dokładnie rozumieli normę, która rządzi kwestią testamentu, zanim pojawił się Riggs versus Palmer? Można powiedzieć, że nie. Dopiero ta nowa sytuacja pokazała im, jaki jest właściwy sens tej normy i że nie jest nim taki sens czysto formalistyczny, który mówi, każdy, kto jest wskazany w testamencie, dostaje spadek, tylko tam jest coś więcej. I to jest sytuacja, która zarówno jest realizacją koła hermeneutycznego, jak i sytuacja, w której zastosowanie do konkretnego stanu faktycznego pokazuje nam głębszy sens tego, co zastosowaliśmy. Lepiej rozumiemy to, co zastosowaliśmy. Niektórzy mówią, mam takiego znajomego, który jest rosyjskim prawnikiem od praw człowieka, a więc no, jest to, wiadomo, zawód podwyższonego ryzyka i pracuje w Rosji, w Sankt Petersburgu. Siergiej Gołubok, utytułowany bardzo obrońca praw człowieka i on, jak się zaczął kryzys konstytucyjny w Polsce, to powiedział, nie martwcie się tym tak bardzo, to nie jest epidemia, to jest szczepienie, to co was spotka. I okazuje się, że w pewnym sensie miał rację i zastanówcie się chwilę nad tym twierdzeniem, co to znaczy. Czy jest trochę tak, że my teraz, po 8 latach, lepiej rozumiemy sens struktur konstytucyjnych, rolę Trybunału Konstytucyjnego, rolę KRS-u, właśnie dlatego, że to wszystko się zdarzyło? No chyba tak. Niektórzy mówią, że może jedynym skutkiem pozytywnym tego wszystkiego jest przyspieszony kurs prawa konstytucyjnego dla 38 milionów Polaków. Że nagle my, którzy nigdy, może nigdy nie słyszeliśmy o Trybunale Konstytucyjnym, dyskutujemy. Nagle ludzie w kolejce po bułki rano, którzy w ogóle się nie zastawiali nad prerogatywami prezydenta, dyskutują o prawie łaski. Prawda? Co to znaczy, że on, nagle to coś, co było obce, stało się ważne w ich życiu z jakiegoś powodu, bo są rozemocjonowani politycznie i chcą o tym pogadać, ale żeby to zrobić, no to muszą to rozumieć. A rozumieją właśnie dlatego, że tu i teraz konkretny prezydent Duda coś z tym zrobił. A więc mają coś nowego, do czego stosują coś starego i dzięki temu rozumieją to stare lepiej dzięki aplikacji. Trudno sobie wyobrazić, żeby dyskutowali, gdyby nie było takich stanów faktycznych. A więc umiejętność, możliwość aplikacji pozwala im lepiej zrozumieć to, co aplikują. To ma na myśli Gadamer, mówiąc o egzemplarycznym charakterze hermeneutyki prawniczej, czyli on mówi tak, tylko wtedy rozumiesz, jak potrafisz zastosować. To też trochę jest, na pewno macie takie przykłady w życiu waszym, że macie pewną wiedzę teoretyczną. Taką wiedzą teoretyczną dla mnie najlepszym przykładem jest teoretyczna wiedza o języku obcym, którą się, kiedy człowiek się uczy deklinacji, koniugacji, prawda, potem przyjeżdża do obcego kraju i ani be, ani me. Nic nie umie powiedzieć, czyli nie umie zaaplikować tego. No bo musi coś nazwać, słowo może nawet zna, ale nie ma tej umiejętności zaaplikowania. To jest też taka sytuacja, w której tak naprawdę ja muszę powiedzieć sobie, ja nie znam tego języka, bo nie umiem go użyć. Tak samo to ja nie znam tego pojęcia, bo nie umiem go użyć. Co z tego, że ja potrafię ci wytłumaczyć, co to jest prerogatywa, jeżeli na przykład nie jestem w stanie ci pokazać przykładu w świecie. Dopiero wtedy, kiedy potrafię ci pokazać przykład w świecie, udowadniam, że dokładnie rozumiem, czym jest prerogatywa. Czyli znowu macie tę sytuację, że dopiero aplikacja, danie przykładu pozwala się przekonać, że naprawdę rozumiemy to, co zaaplikowaliśmy. To ma na myśli Gadamer i rzeczywiście w prawie tak jest, bo w prawie interpretacja prawnicza najlepiej pokazuje, że my aplikujemy coś do czegoś. Aplikujecie za każdym razem, kiedy coś nazywacie w jakiś sposób, ale wtedy nie macie pełnej świadomości, że aplikujecie czy stosujecie. Bo jak spotykacie kolejne stworzenie na czterech nogach, które szczeka i mówicie, o, to pies, to też jest aplikacja, tylko ona jest tak automatyczna i tak oczywista, że nie traktujecie tego jako zakwalifikowanie stanu faktycznego. A zakwalifikowaliście właśnie ten stan faktyczny jako psa. Tylko, że to jest tak automatyczne i proste, że tego nie widać. A w interpretacji prawniczej, gdzie jest rozbudowany stan faktyczny i normy się do tego stosuje, to jest bardziej widoczne i dlatego Gadamer dał taki przykład, że tam w prawniczej interpretacji jest oczywista aplikacja normy czy czegoś ogólnego do czegoś szczegółowego, ale mówi, nie dajcie się zwieść, tak jest zawsze. Na tym polega interpretacja jakakolwiek. I ona też pokazuje kwestie związane z czasem i rozciągnięciem czasowym. I ostatnim filozofem, którego chcę poruszyć, jest nareszcie Francuz, czyli Paul Ricoeur. Zresztą ciekawa postać. Obecny prezydent Francji był ostatnim asystentem Paula Ricoeura. To jest bardzo interesujące i pomagał mu przygotowywać jego ostatnią pracę. Jeżeli z tych wszystkich, których dzisiaj wymieniłem, miałbym wam kogoś polecić do czytania, to właśnie polecam wam Paula Ricoeura. I nie dlatego, że nie lubię Niemców, wprost przeciwnie, ale on naprawdę pisze w sposób chyba najbardziej przystępny, najlepszym stylem i w taki sposób, który dla prawników jest najbardziej potrzebny. Mój pierwszy tekst naukowy, który kiedykolwiek opublikowałem jeszcze na studiach w roku 97, to teoria tekstu Paula Ricoeura, więc to jest dla mnie ważny filozof akurat. I u Ricoeura pojawia się bardzo dużo ciekawych kwestii, cały ten bagaż filozofii hermeneutycznej, można by było o nim długo mówić, ale pojawia się jedna bardzo ciekawa teza dla prawników, teza o autonomii tekstu. Ta teza o autonomii tekstu zakłada, że tekst wyprodukowany kiedyś odrywa się nie czasowo, ale też można powiedzieć psychologicznie od twórcy i stanowi niezależny przedmiot poznania, który można poznać w oderwaniu od intencji tego, kto go wytworzył. Tutaj słychać trochę pochodną tego, co mówił Schleiermacher, że ja mogę lepiej zrozumieć tekst, niż rozumiał go jego autor. Łączy się to także z tym, że istnieje ta diachronia, to znaczy ten przedział czasowy pomiędzy produkcją tekstu a jego odbiorem, 200 lat w przypadku Konstytucji Amerykańskiej, i w związku z tym wiedza na temat konsekwencji, wiedza na temat wcześniejszych aplikacji, wiedza na temat aplikacji udanych, wiedza na temat aplikacji błędnych, to jest cały czas wiedza, którą mamy. Więc Ricoeur mówi, że tekst wyprodukowany w momencie czasowym A odrywa się od niego, wędruje przez czas, bo pismo jest trwalsze niż głos oczywiście i jest aplikowany do następnych elementów w momentach B, C, D i E, aplikowany przez innych ludzi o innym przedrozumieniu i do innych faktów. I że w związku z tym znowu absurdalne jest przyjęcie, że ten tekst ma jedno obiektywne znaczenie, które nigdy się nie zmienia i w związku z tym jakiekolwiek próby nadania mu znaczenia kontekstowego są gwałtem na jego obiektywizm. To właściwie można powiedzieć, jak sobie to już będziemy podsumowywać pomału, jest jedna z głównych tez hermeneutyki, że ona na pozór mówi tak, nie ma jednego znaczenia tekstu, które jest raz na zawsze ustalone, ponieważ każda nowa aplikacja może pokazać ci w tym tekście coś innego. I wtedy krytycy prawniczej dyskrecjonalności od razu podnoszą alarm, mówią, ale jakże to? No to nie ma żadnej stabilności. To co prawnik, to opinia. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie, tak się nie da żyć, ola Boga, ola Boga. Okazuje się, że tak nie jest, bo jest pewne lekarstwo w hermeneutyce. Tym lekarstwem jest podobieństwo przedrozumienia i wspólnota czasowa, w której dokonuje się interpretacji. To prawda, że my możemy inaczej rozumieć wolność czy równość, niż rozumieli to zwolennicy niewolnictwa. Bo to była inna kultura, inny czas, inne aplikacje, inna wiedza na temat ludzkiej psychiki, na temat świata itd., itd. Ale w naszym momencie czasowym, w którym my jako wspólnota interpretacyjna poddajemy interpretacji jakiś tekst, mamy podobną wiedzę na temat tego, co się zdarzyło wcześniej, bo jesteśmy w tym momencie czasowym, nie ma diachronii pomiędzy nami. Mamy podobne przedrozumienie, jeżeli mamy, czyli wyposażenie kognitywne, wyposażenie kulturowe, wyposażenie edukacyjne. W pewnym sensie u prawników najważniejsze jest także to wyposażenie edukacyjne prawnicze, czyli na przykład przyjmowanie pewnych sposobów wykładni, kontynuowanie pewnych zachowań, które wcześniej miały miejsce, czyli niedokonywanie rewolucji. I dzięki temu, mimo że filozofia hermeneutyczna odrzuca twierdzenie o jednym, niezmiennym, obiektywnym znaczeniu tekstu, w konkretnym momencie czasowym, w konkretnej wspólnocie da się znaleźć coś, co jest przynajmniej intersubiektywnym znaczeniem tego tekstu, do którego możemy się zgodzić. Chyba że ci, którzy interpretują, na siłę zmieniają swoje przedrozumienie, tak żeby było całkowicie inne od powszechnie stosowanego. Mówi się, że to, co się też zdarzyło w ostatnich 8 latach, to była próba zmiany myślenia prawniczego, czyli naszego przedrozumienia. Kiedy Jarosław Kaczyński mówił, że sędziowie powinni uwzględniać interes narodowy w rozstrzyganiu spraw, no to to jest próba wpłynięcia na zestaw wartości, który tworzy przedrozumienie, który wcale nie jest tak oczywiście obecny w przedrozumieniu prawniczym, bo prawnik wychodzący po kursie prawa, po studiach prawniczych, po aplikacji, będący sędzią, wie, że musi uwzględniać przepisy, wie, że musi uwzględniać zasadę sprawiedliwości, równości, ale interes narodowy to nie jest taka oczywista wartość, która jest elementem jego wyposażenia umysłowego, a tym samym przedrozumienia. I to jest jakaś przyczyna. Jest to bardzo trudne do zdefiniowania. Może to być czysty interes polityczny, który powoduje instrumentalizację prawa czy też coś innego. Więc ci, którzy na przykład dziwią się, jak to się stało w polskim Trybunale Konstytucyjnym, że on przez tyle lat uważał, że polska konstytucja jest zgodna z prawem unijnym, a teraz nagle uważa inaczej, jedną z odpowiedzi jest to, być może pojawili się tam ludzie, którzy mają w ogóle inny mindset. Czyli inne przedrozumienie, dla których inne wartości w rozstrzyganiu kwestii prawnych są ważne niż dla tych, którzy byli wcześniej. I jest coś na rzeczy. Profesor Zajadło na przykład mówi, że można powiedzieć, że to, co się zdarzyło w 8 ostatnich latach, to jest jakieś takie czarne prawoznawstwo, jakaś taka zupełnie inna wizja prawoznawstwa, która zmienia zasady czy warunki, w których prawoznawstwo powinno funkcjonować i dlatego daje zupełnie inny efekt. Więc dbałość o jednolitość kultury prawniczej, tożsamość wykształcenia, podejścia do interpretacji jest jednym ze sposobów radzenia sobie z tym rozchwianiem, z tym brakiem, powiedzmy, obiektywizmu, który, jak sobie powiedzieliśmy, nie jest wymysłem prawników, tylko po prostu jest efektem tego, jak funkcjonuje język i jak my funkcjonujemy. Podsumowując, dzisiaj w tym kursie, którym za myśl przewodnią przyjmujemy sobie relacje prawa i języka, omówiliśmy sobie filozofię hermeneutyczną, czyli filozofię interpretacji, która na początku funkcjonowała w naszej kulturze jako po prostu technika interpretacji, czy to świętych ksiąg, to była hermeneutyka biblijna, czy to tekstów prawnych, to była hermeneutyka prawnicza. Natomiast od XVIII wieku w górę, za przyczyną takich filozofów jak Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, później także Hans-Georg Gadamer, Heidegger czy Ricoeur, Mamy do czynienia z jakimś takim windowaniem tego myślenia hermeneutycznego i pokazywaniem, że nie tylko teksty hermeneutycznie interpretujemy, ale świat postrzegamy hermeneutycznie, czyli interpretujemy, nie jest on nam dany obiektywnie tak samo dla wszystkich i że robimy to za pomocą koła hermeneutycznego. Czyli podchodzimy z pewnym przedrozumieniem, ale jesteśmy otwarci na nowe informacje, które co do zasady interpretujemy tak, żeby były zgodne z naszym przedrozumieniem, ale jesteśmy otwarci na zmianę naszego przedrozumienia. I to myślenie jest obecne między innymi w myśleniu prawnika, w myśleniu sędziego. Ono dowodzi jego otwartości na pewne nowe fakty, na nowe informacje i tak powinien być ukształtowany prawnik. Jednocześnie filozofia hermeneutyczna pokazuje nam znaczenie takich zjawisk jak odległość czasowa pomiędzy momentem produkcji tekstu i jego interpretacji, tym, że wiedza na temat wcześniejszych aplikacji tekstu jest istotna dla kolejnych aplikacji tekstu, bo wiemy, jak ten tekst był rozumiany, widzimy, kiedy to rozumienie dało dobre efekty, kiedy dało złe efekty. Czyli także daje nam pewną podstawę do myślenia o autonomii tekstu prawnego i pokazuje nam też to, że jeżeli nasze przedrozumienie będzie ujednolicane w ramach edukacji, kultury prawnej, dyskusji, no to wtedy mamy szansę na to, że te efekty interpretacyjne nie będą tak bardzo rozbieżne. A więc zostanie uratowane to, na co ludzie liczą, to znaczy, że to nie będzie tak, że jeden rabin powie tak, drugi nie, tylko że powiedzą mniej więcej tak samo, dlatego że są wychowani w tej samej kulturze, myślą o pewnych procesach podobnie, są tak samo otwarci na zmianę swojego przedrozumienia, a ponieważ to przedrozumienie jest wspólne, no to i efekt koła hermeneutycznego będzie wspólny. To wszystko na dzisiaj, dziękuję Państwu i do zobaczenia za tydzień.